Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Wszystkim, którzy obserwują konflikt na Ukrainie, wydaje się jasne, że walcząca Ukraina miałaby bardzo poważny problem, gdyby przestały do niej płynąć środki ze Stanów Zjednoczonych, gdyby ta amerykańska pomoc została ograniczona. I jednocześnie bardzo wielu komentatorów i analityków zakłada, że przynajmniej do czasu, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden, ta pomoc dla Ukrainy jest bezpieczna, ona będzie płynąć. Tymczasem sytuacja obecnie wydaje się dużo bardziej skomplikowana i w związku z tym nadszedł czas, by przyjrzeć się temu bliżej w podcaście po amerykańsku. Zapraszam do słuchania. Problemy z finansowym wsparciem Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych splatają się, można powiedzieć, z problemami, które obserwujemy od dłuższego czasu w Amerykańskiej Izbie Reprezentantów, problemami, o których już opowiadałem w podcaście po amerykańsku, związanych chociażby z wyborem spikera tej Izby po tym, jak odwołany został Kevin McCarthy. No właśnie, bo w momencie, kiedy był odwoływany Kevin McCarthy, w momencie, kiedy ważyła się kwestia prowizorium budżetowego, tej stopgap bill, kiedy to McCarthy musiał sięgnąć po pomoc demokratów, by ją przegłosować, ważyła się również inna kwestia, mianowicie dalszej pomocy dla Ukrainy. Ponieważ te środki, które zostały wcześniej przegłosowane przez Kongres, zaczęły się zbliżać do końca, Joe Biden zawnioskował, by Kongres zdecydował się przeznaczyć jeszcze kolejne 24 miliardy na wsparcie Ukrainie po to, by mogła ona dalej toczyć swoją walkę z Rosją i chciał powtórzyć manewr, który zrobił w 2022 roku, to znaczy połączyć głosowanie nad tą kwestią razem z właśnie owym prowizorium budżetowym, ową stopgap bill, tak by kongresmeni, a później senatorowie przegłosowali obydwie kwestie jednocześnie. W 2022 roku się to udało, może dlatego, że wówczas kwestia dalszego finansowania, wspomagania Ukrainy nie budziła większej kontrowersji w Stanach Zjednoczonych. W 2023 roku było inaczej. Kevin McCarthy już wtedy stał przed bardzo poważnym problemem, problemem, który ostatecznie doprowadził do jego usunięcia z urzędu i zdając sobie sprawę, jak trudno jest mu zjednoczyć republikanów w tak kluczowej kwestii jak dalsze finansowanie rządu, postanowił oddzielić jedną kwestię od drugiej. Zdecydował się, jak zresztą sam o tym powiedział, postawić sprawy amerykańskie na pierwszym miejscu i najpierw skłonić kongresmenów do tego, by przedłużyli finansowanie rządu, a dopiero później poddać pod głosowanie, najpierw pod debatę, kwestię dalszego wspomagania Ukrainy. Oczywiście wszyscy, którzy śledzą amerykańską politykę, doskonale wiedzą, że to głosowanie nad ową stopgap bill to był ostatni akcent, ostatni moment Kevina McCarthy'ego jako spikera Izby Reprezentantów i do tej debaty i głosowania nad kwestią dalszego finansowania Ukrainy już przynajmniej za kadencji Kevina McCarthy'ego nie doszło. Administracja Bidena postanowiła jeszcze raz zagrać sprytnie, to znaczy chwilę później, chwilę po tym głosowaniu przyszedł konflikt w Izraelu, przyszedł najpierw zamach Hamasu w Izraelu, a później ofensywa Izraela na Strefę Gazy i pojawiła się również kwestia wsparcia właśnie dla tego państwa, wsparcia dla Izraela, sojusznika Stanów Zjednoczonych, kwestia, która wydawała się zupełnie niekontrowersyjna, to znaczy obydwie strony sporu politycznego wówczas opowiadały się za tym, by taką pomoc dla Izraela przekazać. W związku z tym administracja Bidena postanowiła połączyć obydwie kwestie, to znaczy zaproponowano pakiet opiewający na ponad 100 miliardów dolarów, w ramach którego byłyby środki na pomoc Ukrainie, środki na pomoc Izraelowi, środki na pomoc Tajwanowi i wreszcie środki na uszczelnienie południowej granicy Stanów Zjednoczonych, a więc coś, na czym republikanom powinno szczególnie zależeć. W ten sposób Joe Biden chciał zmusić niejako republikanów do tego, by tą pomoc dla Ukrainy przegłosować. Natomiast tak się do tej pory nie stało. Oczywiście po tym przedłużającym się serialu politycznym z wyborem nowego spikera republikanie w końcu powołali na to stanowisko Mike'a Johnsona, natomiast nowy spiker od razu stanął przed tymi samymi wyzwaniami, przed którymi stał poprzedni speaker Kevin McCarthy. To znaczy okazało się, że pierwszą rzeczą, z którą będzie musiał się uporać, jest przedłużenie finansowania amerykańskiego rządu i zostało na to bardzo niewiele czasu właśnie ze względu na ten kryzys, który Partia Republikańska zafundowała sobie niejako na własne życzenie. Problem polegał na tym, że właściwie niewiele zmieniło się, jeżeli chodzi o układ sił w Kongresie. Dalej Republikanie mają niewielką przewagę, dalej by przegłosować swoje projekty ustaw potrzebują zgody wewnętrznej, a tej zgody brak, ponieważ ci najbardziej radykalni republikanie wciąż domagają się znaczących cięć budżetowych i od tego uzależniają swoje poparcie, no właśnie chociażby dla Stopgap Bill, która miała być przegłosowana. Okazało się, że Johnson nie jest w stanie ich do tego nakłonić i aby przegłosować dalsze finansowanie rządu, aby uniknąć shutdownu, aby uniknąć tej katastrofy, która mogłaby, no, można powiedzieć, w dalszym stopniu kompromitować Partię Republikańską, bo te wybory nowego speakera były dosyć kompromitujące, no to Johnson musi posłużyć się dokładnie tym samym manewrem, którym posłużył się McCarthy, czyli uśmiechnąć się do kolegów z Partii Demokratycznej i wraz z nimi przegłosować ową ustawę, bo głosami jedynie republikańskimi okazało się to niemożliwe. Tak się stało, ta nowa stopgap bill została przegłosowana, natomiast Mike Johnson wciąż zajmuje swoje stanowisko. Dlaczego tak się dzieje? Ano prawdopodobnie po pierwsze dlatego, że wszyscy republikanie doskonale pamiętają, co wydarzyło się po odwołaniu Kevina McCarthy'ego i nikt nie chce powtarzać tej sytuacji po tak niewielkiej przerwie. Po drugie, pewną rolę odgrywa też zapewne fakt, że Mike Johnson jest kongresmenem mało znanym, kongresmenem, który nie ma aż tylu wpływowych wrogów, co Kevin McCarthy, i w związku z tym więcej da się mu jeszcze wybaczyć, na więcej można mu jeszcze pozwolić. Po trzecie, miał rzeczywiście mało czasu, żeby uporać się z tym kryzysem i wszyscy również mają tego świadomość, więc zapewne dają mu jeszcze trochę czasu na to, by różne elementy tej trudnej układanki politycznej postarał się ułożyć. Natomiast o ile finansowanie rządu zostało przedłużone, to jeżeli chodzi o tą pomoc, która miałaby być przekazana Izraelowi czy Ukrainie, wiele się nie wydarzyło. Mike Johnson zdecydował się rozdzielić te kwestie, nie głosować tego pakietowo. Natomiast szybko okazało się, że żeby zjednać sobie tych, których nie udało mu się zjednać przy okazji głosowania nad budżetem, musi dokonywać pewnych ustępstw. I tak w przypadku głosowania pomocy dla Izraela postanowił połączyć tę kwestię z cięciami budżetowymi w IRS, w amerykańskiej skarbówce. To jest ukłon w stronę tych radykalnych republikanów, którzy bardzo chcieliby odwrócić skutki jednego z kluczowych sukcesów politycznych Joe Bidena. Joe Biden bardzo chciał wzmocnić amerykańską skarbówkę i doprowadził do zwiększenia jej finansowania. Tymczasem republikanie chcieliby to odwrócić i Mike Johnson postanowił im to zapewnić przy okazji głosowania nad pomocą dla Izraela, co oczywiście okazało się politycznie niemożliwe, więc ta pomoc dla Izraela wciąż nie została przegłosowana. Natomiast w przypadku pomocy dla Ukrainy sytuacja jest jeszcze daleko bardziej skomplikowana, bo w przypadku Izraela przynajmniej panuje ponadpartyjna zgoda co do tego, że pomoc Izraelowi należy przekazać. W przypadku Ukrainy wydaje się to coraz mniej jednoznaczne. Przypomnę tutaj o jednej rzeczy. Tuż przed całym tym politycznym serialem z Kevinem McCarthy i poszukiwaniem jego następców, pod koniec września 2023 roku odbyło się głosowanie nad kolejną transzą pomocy dla Ukrainy. Wtedy rzecz dotyczyła 300 milionów dolarów. Ta pomoc została przegłosowana, ponad 300 głosów było za, zaledwie 117 przeciw, ale trzeba pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy, to znaczy wszystkie 117 głosów przeciw to były głosy republikańskie, a więc ponad połowa republikanów w Izbie Reprezentantów zagłosowała przeciwko kolejnej transzy pomocy. To bardzo dobrze pokazuje, jakie nastroje są w tej chwili wśród republikańskich polityków. Należy pamiętać, że toczy się kampania wyborcza, na razie prawyborcza, i w tych prawyborach dominującą rolę odgrywa Donald Trump. Gdzieś tam daleko za nim w sondażach jest jeszcze Ron DeSantis czy Vivek Ramaswamy, i to wszystko są politycy deklarujący, że trzeba jak najszybciej zakończyć zarówno sam konflikt na Ukrainie, jak i amerykańskie zaangażowanie w tamtej części świata. Odrębny głos zgłasza właściwie tylko Nikki Haley spośród republikańskich kandydatów w prawyborach. Należy też pamiętać, i o tym amerykańskie media piszą od czasu do czasu, że konserwatywne organizacje zajmujące się lobbyingiem lobbują dosyć intensywnie za tym, by politycy głosowali przeciwko dalszej pomocy na Ukrainie, uznając, że to tylko angażuje Amerykę w konflikt, w którym nie ma ona istotnego interesu, że to tylko przedłuża ten konflikt i sprawia, że ryzyko jakiejś eskalacji, która mogłaby doprowadzić do konieczności wysłania w ten rejon amerykańskich żołnierzy, rośnie. I w związku z tym Amerykanie powinni przykręcić ten kurek z pieniędzmi, ponieważ to zmusi Kijów do jakiegoś rodzaju negocjacji pokojowych i do tego kroku należy doprowadzić. Wreszcie, omawiając ten kontekst głosowania nad pomocą dla Ukrainy, trzeba też pamiętać o tym, jak zmieniają się nastroje społeczne w Stanach Zjednoczonych, a one zmieniają się w sposób bardzo istotny. Niedawno opublikowane badania Gallupa pokazują, że w tej chwili już 41% z tych, którzy poddali się badaniu, twierdziła, że Stany Zjednoczone zrobiły zbyt wiele, by pomóc Ukrainie, że już dość. Zaledwie 33% uważa, że ta pomoc jest na właściwym poziomie, a 25%, że Stany Zjednoczone robią zbyt mało i trzeba zrobić jeszcze więcej. Mniej więcej trochę ponad rok temu te proporcje były właściwie odwrotne. I trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. W obozie tych, którzy sprzeciwiają się pomocy dla Ukrainy, dominują zwłaszcza republikanie. Zdecydowanie ponad połowa ankietowanych republikanów uważała, że Stany Zjednoczone zrobiły zbyt wiele, by pomóc Ukrainie, ale tu ciekawostka, również wyborcy określający się jako niezależni, niemal w połowie uważali, że ta pomoc dla Ukrainy jest zbyt znacząca. Tego rodzaju poglądów niewiele stosunkowo widać w partii demokratycznej. Tam ledwie 14% deklarowało, że tej pomocy było już za dużo. Rośnie w Stanach Zjednoczonych również odsetek tych, którzy uważają, że konflikt należy zakończyć jak najszybciej. 43%, już blisko połowa Amerykanów, deklaruje, że nie odzyskanie przez Ukrainę całego terytorium jest tutaj kluczowe, a jak najszybsze zakończenie konfliktu, który może prowadzić do jakiejś jeszcze większej, jeszcze bardziej tragicznej w skutkach wojny. I znowu, jeżeli chodzi o tych, którzy właśnie taki mają pogląd na wojnę na Ukrainie i na jej zakończenie, to właściwie i republikanie, i wyborcy określający się jako niezależni uważają, że właśnie należy go zakończyć jak najszybciej, i tylko demokraci w zaledwie 1/5, 19%, żeby być dokładnym, twierdzi, że konflikt należy zakończyć jak najszybciej, reszta uważa, że należy wspierać Ukrainę, aż odzyska ona całość swojego terytorium. Na to wszystko nakłada się, mam wrażenie, bo na to już dobrych sondaży nie mam, to jest tylko pewne moje odczucie, rosnąca świadomość w Stanach Zjednoczonych rozmaitych problemów, które trapią ukraińskie państwo, co nie było takie oczywiste na początku wojny. To znaczy ten przekaz, który docierał do amerykańskiej opinii publicznej w pierwszych miesiącach wojny, dotyczył głównie tragicznych strat po stronie Ukrainy, ale także cierpień ludności cywilnej, ale także bohaterstwa ukraińskich żołnierzy, którzy przeciwstawili się o wiele silniejszej armii rosyjskiej i zrobili to bardzo skutecznie. To wszystko budowało ogromne poparcie dla Ukrainy, ogromne potępienie Rosji, no i także taką determinację społeczeństwa, by Ukraińców w tej wojnie wspierać. Czas jednak mija, to zaangażowanie Amerykanów w kwestię ukraińską słabnie, teraz jeszcze ich uwaga została rozproszona, można powiedzieć, kolejnym konfliktem, konfliktem na Bliskim Wschodzie, któremu również przyglądają się z bardzo dużą uwagą i który to konflikt budzi ogromne emocje w amerykańskim społeczeństwie. A do tego zmęczenia tematyką ukraińską dochodzą kolejne publikacje, które pokazują, pokazują jednak, z jakimi problemami zmaga się ukraińskie państwo, że pomoc, która trafia na Ukrainę, bywa rozkradana, że wciąż mają tam coś do powiedzenia oligarchowie, że korupcja nie jest problemem, z którym Ukraina zdążyła sobie już poradzić, i to wszystko również wpływa na to, jak ten konflikt jest postrzegany w Stanach Zjednoczonych i niewątpliwie zmniejsza tą wolę amerykańskiego społeczeństwa, by popierać Ukrainę i by wspierać amerykańskich polityków, którzy decydują się na głosowanie za dalszą pomocą dla Ukrainy. I to wszystko trzeba mieć w głowie, żeby zastanawiać się nad tym, co właściwie wydarzy się dalej. Bo oczywiście fakt, że od kilku miesięcy tego pakietu pomocy dla Ukrainy, opiewającego na ponad 20 miliardów, nie udało się przegłosować, nie wynika z tego jeszcze, że to już koniec amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, ale jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, że po pierwsze, wcale ta kwota nie musi być aż tak wysoka, jak zaproponował to Joe Biden, a po drugie, że dokładnie nie wiadomo, kiedy właściwie uda się ją przegłosować, jeśli w ogóle. Bo trzeba pamiętać, że takich dogodnych okazji, kiedy będzie głosowana kwestia na przykład dalszego przedłużenia finansowania rządu, zbyt szybko nie będzie, bo te nowe prowizorium budżetowe, które zaproponował Mike Johnson, jego termin upłynie częściowo w styczniu, a częściowo w lutym. Zdecydowano się na takie bardzo dziwne rozwiązanie, chyba po raz pierwszy w amerykańskiej historii, gdzie część agent rządowych będzie finansowanych do pewnego terminu, a druga część do innego. No więc te głosowania mogą przyjść dopiero na początku 2024 roku. Należy pamiętać, że przegłosowanie tego dotychczasowego, obowiązującego prowizorium budżetowego bardzo nadszarpnęło pozycję Mike'a Johnsona, zwłaszcza wśród tych radykalnych republikanów, których musi on teraz jakoś ugłaskać. I tutaj należy pamiętać o tym głosowaniu z września, o którym mówiłem. Ponad połowa republikanów przeciwko 300 milionom dolarów dla Ukrainy. I tutaj należy pamiętać o tych opiniach panujących w elektoracie republikańskim. Ponad 60% uważa, że zrobiono już za dużo dla Ukrainy. Mike Johnson musiałby zdecydować się na wystąpienie w kontrze do własnej partii w sytuacji, kiedy dopiero musi umocnić, zbudować swoją pozycję, w sytuacji, kiedy przed nim kolejne bardzo trudne głosowania budżetowe wewnątrz samych Stanów Zjednoczonych, i wydaje się mało prawdopodobne, że zdecyduje się pójść na taką wojnę i na przykład znowu sięgnąć poprzez linię politycznego podziału i głosować wspólnie z demokratami, kiedy ma na głowie o tyle ważniejsze dla samych Stanów Zjednoczonych sprawy, kiedy ryzykuje jedność własnej partii i kiedy musiałby się opowiedzieć, no właściwie przeciwko temu, co głosi lider sondaży po stronie republikańskej Donald Trump, który no, ma spore szanse, żeby w 2024 roku zostać prezydentem. Myślę, że w jednym z następnych odcinków podcastu po amerykańsku opowiem trochę szerzej o tym, jaki jest w tej chwili stan kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, ale także dlaczego te szanse Donalda Trumpa na powrót do Białego Domu wydają się obecnie nieco większe niż wydawały się jakiś czas temu. W związku z tym wydaje mi się mało prawdopodobne, że Mike Johnson w jakimś krótkim terminie zdecyduje się na takie głosowanie. Być może będzie je odkładał, być może spróbuje je spakietować z czymś jeszcze, na przykład jakimś dużym pakietem wsparcia dla amerykańskiej południowej granicy. No i konieczne będą jakieś ustępstwa ze strony demokratów. Wydaje się, że jeżeli demokraci nie ustąpią republikanom czegoś istotnego, nie zdecydują się na jakieś cięcia w budżecie, nie zdecydują się na jakąś zmianę polityki imigracyjnej, to mało prawdopodobna jest sytuacja, że ten pakiet przejdzie w ogóle. W związku z tym czeka nas bardzo poważna polityczna wojna o te pieniądze dla Ukrainy i bardzo duży znak zapytania, kiedy te pieniądze na Ukrainę popłyną. Myślę, że tym większy to powinien być znak zapytania dla polityków w Kijowie dzisiaj. I to już wszystko w tym odcinku po amerykańsku. Wydaje mi się, że istotnym, ważnym również z polskiej perspektywy. Jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście jak zwykle tradycyjnie zachęcam do subskrybowania kanału po amerykańsku na YouTubie, także do śledzenia na podcastu na różnych platformach podcastowych i do wspierania podcastu po amerykańsku w serwisie Patronite. Link do miejsca, gdzie takie wsparcie można przekazać, znajdziecie poniżej. Andrzej Kochut, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka.